Wolna antena. Radia Wnet.
Witam, gościem moim jest Michał Żejmis. Witam cię, Michale.
Dobry wieczór, niespodziewanym gościem.
Niespodziewanym, przez... ale bardzo miłym.
Kilka minut temu dowiedziałem się, że będziemy rozmawiać o II wojnie światowej.
Komentował II wojnę z własnego punktu widzenia, realizuje Karol Smyk. Tutaj wielka, trzeba mu oddać przysługę, znaczy wielkie uszanowanie, ponieważ w ostatniej chwili zdołał tę właśnie pieśń, którą państwa przywitaliśmy, wyłuskać i nam zaprezentować. I od razu pierwsza refleksja. Dlaczego wojenne pieśni są takie długie? Za chwilę posłuchamy najdłuższy dzień. To jest lądowanie Amerykanów w Normandii. No, pieśń się ciągnie na 18 zwrotek, a już nie wspomnę wstawaj, strana ogromna, ja wstawaj na swiaściennej boj, która też ma swoją odpowiednią długość.
Dlatego, że to są takie szanty wojskowe, po prostu są pieśni pracy.
To są pieśni marszu, a marsze były długie, więc musiało starczyć tak. No, pracą żołnierza było głównie maszerowanie, strzelanie było już tylko dodatkiem, bo trzeba było pamiętać, że wygrywa nie ten, co strzela, tylko ten, co z dobrego miejsca strzela do tego, który jest w gorszym miejscu. To wtedy ten wygrywa. Stara zasada, nie muszę dodawać, napoleońska. A teraz, drodzy państwo, mamy dzień 9 maja. 9 maja jest to tak zwane rosyjskie zakończenie wojny. Dlaczego? Wielu mnie pyta, dlaczego ta wojna się tak rozdwoiła, a nawet rozczworzyła, nieładnie mówiąc. Dlatego, że wielu było tej wojny no, udziałowców, powiedzmy nieładnie. Znowuż. Otóż, gdy kończyła się wojna w Europie, był oczywiście 8 maja. I godzina 23 z minutami w tak zwanym Karlshorsie, czyli budynku szkoły oficerskiej pod Berlinem, no coś w rodzaju Rembertowa podberlińskiego, a w Rosji był już 9. To już była pierwsza z minutami, jak nie druga, bo zależy od stref czasowych, ówczesnego sposobu mierzenia czasu. A zatem 9 rozległy się tam salwy zwycięstwa i tak na wschodzie zostało. I to jest słuszne. My mamy 8, Dania, Norwegia mają 6, czy nawet 5, kiedy skapitulowali Niemcy przed Montgomerym w Lüneburgu. Więc o tym kilka słów powiemy, jak się kształtowały zakończenia wojny, a jeszcze czeka nas Japonia.
To jest takie ciekawe, że tego wagonu z Lasku Buluńskiego nie wyciągnięto z powrotem, aby po raz trzeci w historii kapitulowali na przykład Niemcy przed Francuzami, bo przecież jak Hitler zajął Francję, to specjalnie ten wagon zabytkowy już wytaszczył po to, żeby tam to się odbyło.
Przytaszczono go. To znaczy, pierwsze podpisanie w wagonie militarnym było przypadkowe. Po prostu zajechała salonka marszałka Fosza i jego sztabu i tam przyjęto dwóch ciężko wystraszonych, trzeba przyznać, mieli niełatwe zadanie, indisputable surrender, czyli bezdyskusyjną kapitulację, która nie gwarantowała Niemcom nic innego jak wyłączny dyktat strony zwycięskiej. To jest pierwsza wojna światowa. I kiedy w trakcie II wojny światowej Francja została upokorzona i usiłowała cokolwiek wynegocjować, to udało jej się tylko jedno. Podpisanie kapitulacji w tymże samym wagonie. Z tym, że ten wagon potem wyleciał w powietrze. Dzisiaj został odnaleziony jakiś inny do niego podobny, jakiś daleki krewny i on troszeczkę imituje. No, dla mniej zorientowanych, a bardziej naiwnych, to wszyscy myślą, że to właśnie tam. No, ale gdzieś trzeba wojny kończyć. Natomiast w II wojnie to już nie Francja kończyła wojnę. Dodam taki bardzo słuszny zresztą politycznie żart, że Francja powinna być po obu stronach. I po stronie niemieckiej powinien być rząd Vichy, który do końca się tych Niemców trzymał. No i po drugiej stronie de Gaulle, który jak słusznie zauważono i za to ma pomnik również w Warszawie, uratował honor Francji. No i tak trochę o wojnie i honorze. Co myślisz, Michale?
O wojnie jak się i pokoju ma wojna?
Pokój jest antytezą. To łatwo, co nie jest wojną, jest pokojem. Ale co powiedzieć o honorze? Honor jest czymś innym niż wojna i czymś innym niż pokój.
No to przemówienie ministra Becka jeszcze z 1939 roku, właśnie w którym honor wyeksponował bardzo, bardzo mocno. I można przyjść ku refleksji, że ta honorowa postawa Rzeczypospolitej się nie opłaciła.
twoim zdaniem?
No nie opłaciła się, dlatego że kraj został wyekspediowany na zachód geopolitycznie. Geopolityka zresztą w końcu II wojny światowej, pomimo że była już nauką przeklętą później, ale odegrała ogromną rolę, bo te decyzje, które podejmował Stalin, podejmowała Wielka Trójka, to były decyzje czysto geopolityczne, no i przesunięcie granic.
Tylko oni o geopolityce niewiele mieli pojęcia. Oni po prostu tak dzielili, tak krawiec kraje, jak materii staje, co mieli, że tak powiem, na mapie.
I prawda.
Na mapie, palec Stalina pod Bartoszycami. Do dzisiaj 15 kilometrów wchodzi w nasze granice.
To chyba w Białowieży palec Stalina i tam, gdzie Lwów najpierw miał być przed linią Kerzona, tak zwaną, a potem...
Z linią Kerzona
się,
nie zgadza, tak.
Tak, no. a potem
także
się to zmieniło.
To jest linia Stalina, nie Kerzona.
Oczywiście, ale w wymiarze, nie chcę go nazwać materialnym, ale substancjalnym, wydaje się, że Rzeczpospolita bardzo straciła, a ja myślę też i że duchowym, dlatego że bardzo zmieniła się historia narodu. Naród zupełnie powrócił do sytuacji, w pewnym sensie, w której nie był, to znaczy imperialność Rzeczypospolitej moim zdaniem kończy się na II wojnie światowej. Jakieś jej ostatnie ślady. Mocarstwowość i takie silne umocowanie, myślę, że było to, że zrosło się państwo po zaborach, kiedy historycy niektórzy piszą, że Polacy sobie byli wtedy obcy, prawda? No bo przecież systemy państw zaborczych przez 123 lata...
Czy systemy były sobie obce?
Systemy były
obce,
ale mimo wszystko Polacy... Zabory do dzisiaj kształtują trochę współczesną Polskę. Kulturę, społeczne zachowania.
Kuchnie
też, ale to najmniej istotne.
No jak, słuchaj, no bez Pyr nie ma Pyrlandii.
I druga wojna światowa w takim bardzo dużym uproszczeniu, ogromnym uproszczeniu, była dobiciem tego gwoździa, a myślę także, że spojrzenia nas, Rzeczpospolitan, bo ja siebie, chociaż jestem w pełni wychowany w kulturze polskiej, w szkołach polskich wyedukowany, uważam siebie za Rzeczpospolitanina bardziej niż za Polaka i duchowego obywatela Wielkiego Księstwa Litewskiego też.
I to jest właśnie ważne. To znaczy...
I wydaje mi się, że to są takie skrawki. Ja już jestem takim bardzo...
Wytrawnym.
Nie, to nie jest wytrawne. To są, wiesz, to jest coś takiego, że nie ma w tym, że to są skrawki, ścinki tego, co było dawniej we mnie. I w wielu ludziach, którzy tak myślą, ale bardzo to zmieniło kraj i naród.
Masz bardzo piękne litewskie nazwisko, tu ci zazdroszczę.
Litwini zmienili to nazwisko, ono nie było wcześniej litewskie, dlatego że jak zajmowali Wileńszczyznę, to zmieniali nazwisko.
A, no to tak, no ale to coś znaczy. Natomiast nie, ja uważam, że z każdej rzeczy trzeba coś dobrego wyprowadzić.
Ale substancjalnie Rzeczpospolita straciła. Co prawda ziemie, które otrzymaliśmy na zachodzie, są bardzo bogate w złoża, czego na wschodzie w pewnej mierze nie było, chociaż tam była ropa naftowa z kolei trochę, ale na pewno żeśmy stracili. No, tym niemniej ludzie, którzy żyli przez 600 lat w jakimś miejscu, nie mogą się nagle przenosić do innego miejsca tak po prostu.
No i jak widać
to jest
mogą.
Nienaturalne. No, to jest uchodźstwo, wychodźstwo.
A podobno całe życie ludzkie jest nienaturalne. Także.
To prawda.
Ale, i niezdrowe jeszcze.
Ale lepiej by było, żeby człowiek jakoś żył spokojniej, prawda?
Tak, tylko problem w czym? Bardzo mądry człowiek z głębi Francji mi powiedział, że leżycie w wyjątkowym miejscu, wyjątkowe obowiązki, jesteście grotmasztem europejskiego okrętu i w was biją pioruny, ale i w was jest duma powiewającej flagi. Czy to cię nie napełnia innym spojrzeniem?
Duma powiewającej flagi też, tylko ta flaga, pamiętaj, też się zmieniła przez wieki. Dawniej to było sztandar Rzeczypospolitej z pogonią i orłem. Mm-hmm. Został biało-czerwony sztandar. Ja nie mówię, że to nie jest nasza flaga narodowa, tylko chodzi o to, że to
wiesz,
też
że
jakby
to jest
świadczy.
Też orzeł i pogonia? O pogoń?
No, tak, to symbolizuje potęgę, tak?
I właśnie prostotę, bo widzisz, biało-czerwone barwy jako barwy narodowe pojawiły się 7 lutego 1831 roku. I miały oddawać dwoistość Rzeczpospolitej. Tylko nikt nie wiedział, gdzie jest Litwa, gdzie Polska. Tylko po prostu dwa kolory, bo dwa narody współtworzą, a właściwie dwa państwa. Tak rozumiano wtedy naród. Tworzą ten wspólny byt polityczny. To jest na wzór małżeństwa. Tam nie ma miejsca na trzeciego.
Nie ma?
Nie ma.
Czyli nie ma już na Michała Archanioła też, tak?
Jest,
tak
jak było, tylko Michał tak jak Archanioł jest zmianą. Michał Archanioł jest w innym miejscu. Oczywiście dodano go w czasie powstania styczniowego, ale później szachownica lotnicza to są cztery. Jeszcze Białoruś dojdzie ze swoją pogonią. Problem jest w czym? Że to są już narody, a nie państwa. Państwa były dwa, Wielkie Księstwo i Korona, i oba były już federacyjne, czyli jakby dziadkowie troszeczkę. To jest jakby, trzeba widzieć głębię historyczną, w której my jesteśmy zbudowani na zrąb, czyli katolicka Polska z prawosławną Ukrainą, katolicka Litwa z prawosławną i unicką Białorusią, no Ukrainą unicką też. A potem nawzajem tworzą wspólnotę wschodu z zachodem. Czyli najpierw łączą się nieco mniejsze, właściwie północ z południem, bo Wielkie Księstwo było bardziej na północ od korony, prawda? I w ten sposób masz rację, że kończy się ta wielka nasza Rzeczpospolita. Że trzecia Rzeczpospolita to jest już daleka woda po kisielu. To już w zasadzie jest Polska, aczkolwiek z taką nutą tęsknoty za wspólnotą dwakroć obojga narodów. Ja myślę, że druga wojna zniszczyła wiele, ale jak nigdzie w historii zadziałała taka prosta definicja jednego z moich uczniów z czwartej klasy. Nie wiem, czy Michale się zetknąłeś już z tą definicją.
Chyba jeszcze nie.
Bo ja staram się ją jednak upowszechnić, szczególnie młodym słuchaczom. Dyskutowały kiedyś dzieci czwartej klasy, no jak wiecie, oni mają najpoważniejsze problemy, bo od tego zależą ich w ogóle myślenie o świecie. Starsi sobie jakoś poradzą i szkoła im, jak nie jest w stanie pomóc, to przynajmniej nie zaszkodzi, to w czwartej klasie jest to ważne. No i była rozmowa zapytał jeden z chłopców, czy mógłbym im wyjaśnić, co to jest Bóg, honor i ojczyzna. No, jak wiemy, to jest ta święta trójca polska, jak ktoś ładnie zażartował. Może nie należy żartować, ale tak to jest w praktyce. To jest uwarstwienie z góry na dół, a nie obok siebie. Bóg to jest odniesienie do naszych fundamentów, honor do życia na ziemi, a ojczyzna jest tą ziemią. No i wtedy zrobiliśmy mały porządek. Mówię o Panu Bogu, to z księdzem na religii, o ojczyźnie to z panią od polskiego, a o honorze my tu możemy porozmawiać. I padło pytanie, czy ktoś z klasy umiałby powiedzieć, jak on to widzi. I wstał taki jeden chłopiec. Wiem, że był strasznie przejęty, bo tak nie mógł tchu z siebie wypchnąć. I z takim przejęciem powiedział, honor, proszę pana, to jest coś takiego, że jak się wszystko straci, a honor zachowa, to wszystko odzyskać można. Słuchajcie, gdybym mógł, padłbym na kolana. Nic mądrzejszego do dziś nie usłyszałem i chyba już nie usłyszę. Ustami dzieci mądrość Boża mówić będzie i chyba przemówiła. Dlaczego? Bo dzięki tej przegranej, którą tak opłakujesz, wygraliśmy wszystko.
Nie, ja jej nie opłakuję. Ja tylko stwierdzam, jaki jest stan rzeczy. Stan rzeczy, który odwrócił ten potencjał, który był w Rzeczypospolitej wcześniej. I no tutaj możemy rozmawiać o bardzo wielu polach tego, co się stało. To były też rzeczy, które wcześniej nie zostały wykorzystane, jak możliwość budowania jakiejś federacji, czy też innych związków bliższych z Ukrainą i Białorusią. Oczywiście, że to tego nie było.
Znasz puentę usiłowań.
Tak, puenta.
Powiedziano, że trzeba by na południowym wschodzie stan wojenny wprowadzić na miesiąc, żeby jakąkolwiek federację z Ukraińcami wmówić Polakom. Już nie mówiąc o Ukraińcach.
No, niekoniecznie. To znaczy, co się działo...
To jest opinia szefa sztabu, więc nie moja.
Tak, tylko, że też wiesz, że te zdarzenia, które miały miejsce w okresie międzywojennym, one, bo jakby różne są tego momenty. Jest rok 1921, bardzo istotny, to jest traktat ryski, czyli jakby już ucięcie tej możliwości. Potem...
Znaczy zakończenie mitu imperialnego na wschodzie.
Tak, ale wcześniej to nie było wcale mitem, to znaczy ta koncepcja była całkowicie realna. Okres międzywojenny nie przyniósł niczego pozytywnego w tych relacjach i tutaj jest to oczywiste, ale to było, po prostu to było też możliwe. I druga wojna światowa była dobiciem tego wszystkiego. To było przybiciem gwoździa do trumny tych marzeń. Ja nie mówię o imperium, żeby zajmować Moskwę i Syberię, iść na Berlin i tutaj takie tworzyć. Po prostu państwo, które byłoby czy twór polityczny, czy federację, tak, które będzie silne, niezależne, czyli to, co dzisiaj jako Międzymorze się traktuje wtedy po prostu jako federację.
A czy nie widzisz, że to Międzymorze ma jakieś właściwości bumerangu i powraca?
Nie, moim zdaniem ono jest bardzo w ogóle źle budowane, to jest po pierwsze, przepraszam, ale powiem to wprost.
Ono nie jest budowane, ono jest odkrywane i zakrywane.
Tak, ono jest odkrywane i zakrywane i nie ma właściwości bumerangu, dlatego że nie buduje się od korzeni tego, co trzeba odbudować od korzeni. Raczej opiera się to na hasłach, a hasła nie budują. Mimo wszystko.
Wiesz, hasła to szalunek. Pytanie, czy się w to wleje beton, czy nie.
Hasła to dodatek.
To dodatek, ale dodatek, który póki nie stężeje coś. No wiara buduje, pamiętaj. No, wiara czyni cuda.
Prawda,
no
to ale też, trzeba ale też mieć materię i trzeba mieć dobrą organizację przy tym.
No, ale jeżeli za tym idą autostrady i ropociągi, no to i gazociągi, wiesz, to co
mądry ksiądz, od którego usłyszałem, to ksiądz akurat ewangelicki, ale to nie jest istotne w tym. Powiedział, że...
Znaczy jest istotne, że cenimy księży ewangelickich.
Tak, że jest... Są szaleńcy i szaleńcy Boży. No i to jest właśnie ta różnica. Tak? I w tym właśnie wiara, jeżeli jest to szaleństwo zgodne z tym, jak Bóg, no, z literą Bożą, to wtedy budujemy. Jeżeli to jest szaleństwo i nawet wiara, bo wierzyć można w różne rzeczy, pamiętaj. Oczywiście ja wiem, że tobie chodzi o prawdziwą wiarę.
Tylko to nie jest wtedy wiara, to są gusła. Tak. No ja rozumiem, no, jedna pani wierzyła w kota, no. I też jej było lżej, no, na tym świecie. No, no,
ale Boże, wracając do tego końca II wojny światowej, tak, bo o tym mieliśmy rozmawiać, powiedziałeś, że, i to mnie bardzo interesuje, pozwolę sobie zadać ci pytanie. Powiedziałeś, że dla nas, jak rozmawialiśmy wcześniej, tutaj wchodząc do studia, że II wojna światowa była dla Rzeczpospolitej, czy też dla Polski szczęśliwa. Nieszczęśliwa, tylko mieliśmy szczęście.
Ja nie miałem na myśli Polski, ja miałem na myśli nas wszystkich.
Aha.
Ja miałem na myśli nas wszystkich.
A to niesamowite.
Ale dzięki Polsce. Tak, dzięki Polsce. Bo pamiętajmy, że istnieje coś takiego jak samoniewola i to właśnie się zaczęło realizować w ogromnym stopniu. Tak jak każdy w naszym wieku, powiem, Michał, no, przeczytałem sporo książek o różnych aspektach wojny, ale dopiero ostatnio do mnie dotarło, że byliśmy o krok od katastrofy. W zasadzie świat wstrzymał oddech, gdyż naprawdę można było tę wojnę przegrać. I dopiero wtedy ta wojna zaczyna nam zadawać pytanie. Bo inaczej traktują ją jak bitwę pod Grunwaldem, którą trzeba było wygrać i w ogóle nie ma dyskusji. Ale jak zrozumiemy, że ją można było przegrać, to wtedy zaczynają nabierać znaczenia fakty, dzięki którym Niemcy nie mogli jednak ją wygrać.
Ale to w tym było, bo było szaleństwo w przywództwie Niemiec. Ataki na poszczególne kraje, na włączenie Ameryki do Stanów Zjednoczonych, czy przy potencjale ekonomicznym takim, jaki on był, i wspieraniu Związku Sowieckiego tę wojnę Niemcy mogli wygrać, kiedy tak naprawdę, gdyby nie 17 września, to oddziały polskie mogły jeszcze dość długo, broniły się długo po 17 września, mogły walczyć, mogły przyjść posiłki, chociażby w postaci czołgów, ja nie pamiętam, jak one się nazywały, z Francji, wspomnianej. I ta kampania wrześniowa tak naprawdę, a ty to wiesz o wiele lepiej, bo naprawdę się na tym znasz, nie była tak zupełnie przegrana.
Znaczy nie musiała być. Ona była bardzo jednak mądrze pomyślana, a przy tym jej celem, co jest ogromnie ważne, nie było wygrać, tylko ściągnąć, wytrzymać 2 tygodnie do czasu umówionej przez traktaty sytuacji, w której alianci przychodzą na pomoc, są zobowiązani. To nie to, że oni mogą sobie nie przyjść, tylko oni napisali, że po 2 tygodniach ruszamy. I mieli spaść na głowę Hitlerowi. Hitler się tego potwornie bał, Znaczy, było to mądre.
No, on się bał tego, dlatego że nie był przygotowany do walki na dwóch frontach z zachodnimi mocarstwami,
i z
Rzecząpospolitą oczywiście, a spadł na głowę Belgą, co było strasznie ważnym momentem, w Ebenemal. Tak. Tam 100 spadochroniarzy zajęło tę twierdzę nie do zdobycia. To
bo prostu wylądowało na górze.
Tak, bo to były takie momenty, te kampanie niemieckie, bo to nie była w sumie jedna kampania, tylko takie szereg kampanii, czy też niskie loty nad Kopenhagą, wystraszenie Duńczyków.
Oni się tak łatwo nie wystraszyli,
nie
ale
wystraszyli
rzeczywiście się
łatwo,
poddali.
Ale się poddali.
Poddali, bo nie widzieli głębszego sensu oczywiście, ale...
To od początku wszystko tak miało miejsce. Przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale przecież Czechosłowacja, która uzbrojenie w połączeniu z Armią Polską, no to jest truizm, to o czym mówię, bo to wszyscy wiedzą.
No
po prostu Niemcy nie mieliby specjalnych szans w tej wojnie, tylko też błędy w stosunkach międzywojennych, które, no błędy jak błędy, ale błędy. Mimo wszystko, relacje z Czechosłowacją nie były dobre. Spisz, Orawa, Cieszyn.
No to takie drobiazgi, Cieszyn to już poważniejsza
drobiazgi,
rzecz,
ale bardzo psychologicznie ważne dla obydwu państw.
No, tu właśnie był, tak powiem, zagubiony honor. Tak, z tym, że już mamy do czynienia z Czechami, bez słowa, a Słowacja stała się państwem wrogim. No to, ale to są detale. Wróćmy do drugiej wojny, w której dochodzi do niemal misterium zła, czyli do apogeum, ale jak w każdej klasie jest grupa uczniów, która ma ogromny kłopot z zapamiętaniem, nawet najprostszych rzeczy. Już nie powiem o pierwszej wojnie, to druga im też. I wtedy ja ich tak zgromadziłem, to zawsze garstka, po lekcjach zostaje, panie psąże, ale tak, jak to zapamiętać, tu te daty ciągle, tam głowa boli. Ja mówię, dobra, to robimy to bez dat. I rysuję im pudełka. I mówię, zobaczcie, pierwsza wojna trwała ile? 4 lata każdy. A ja mówię, ale przez ile? Jak to przez? Liczcie, 14, 15, 16, 17, 18. Czyli się mieści na jednej dłoni. Czyli przez 5 lat. I układają pudełeczka do góry, w 16 roku jest najwyżej, a potem opada. I mają taką bardzo ładną sinusoidę, w której nie jest równy rok rokowi, tylko są 3 lata wzrostu potęgi Niemiec i 3 lata ich upadku. A druga wojna. Nabudujcie na tym piramidę z 7 pudełek. I słuchaj, wszyscy zapamiętali. Te pudełka im zostały do dzisiaj. Dlatego, że wtedy apogeum jest 42 rok. Oczywiście wszyscy podkreślają Stalingrad, choć to był 43, jeśli chodzi o samą kapitulację. Natomiast w środku 42 roku jest taka bardzo przez młodzież męską lubiana bitwa, ale kompletnie niezauważona w konstrukcji wojny, Midway. Midway, przypomnę, to jest obrona, przy pomocy lotniskowców i oczywiście atoli hawajskich. To jest ostatni atol hawajski gdzieś tak daleko, chyba tyle samo, znam do końca tego atolu od bazy w Pearl Harbor, co na drugą stronę. I tam ocalały Hawaje. Ponieważ Amerykanie z niesamowitą determinacją zatopili Japończykom wszystkie lotniskowce. Poszło wszystko na dno, a co fruwało jeszcze ze słońcem wschodzącej Japonii, musiało wpaść do morza i się tak skończyła epopeja. Właściwie można powiedzieć w miniaturze. Tyle tylko, że majstersztyk i jakby to jest smaczek całej opowieści tkwi w tym, że Midway po angielsku znaczy pół drogi. I mamy połowę wojny.
No, łatwo zapamiętać, tak, to prawda.
I wtedy, gdzie może być połowa wojny? W połowie wojny, czyli Midway, w połowie drogi. Ale wróćmy do zakończenia. Myślę, że alianci rzeczywiście potężnym wysiłkiem, i to na przykład Brytyjczycy ostatkiem tchu, jak mówią, Francja padła nawet na dwa kolana, bo i duchowo, i materialnie, ale się odrodziła. Wygrano, ale przegrano pokój. I to jest o wiele trudniejsze. Napoleon, zawierając jeden z traktatów, powiedział, wygraliśmy wojnę, teraz musimy wygrać pokój. A to jest o wiele trudniejsze. I to się powtarza. Pierwsza wojna włożyła więcej trudu w zabezpieczenie, choć była bez szans, bo zmowa dwóch szatanów tego świata w zasadzie wysadziło go w powietrze, to w drugiej wojnie trzykrotnie o włos omijamy konflikt nuklearny. To nie jest wygranie wojny. nie zdawano sobie sprawy, że Stalina nie można traktować jako tego, który przyniesie pokój. I dopiero rozczarowanie, to teraz właściwie mamy pokłosie II wojny światowej. Teraz się okazuje, że to jednak ci cholerni blady Polish, cholerni Polacy mieli rację, że Rosję trzeba trzymać krótko na sankcjach i wtedy ona nie zagraża trzecią wojną. No i pytanie do ciebie, Michale, będzie trzecia?
Ja myślę, że teraz takiej wojny, jaką mieliśmy, no myśmy jej nie oglądali, ale możliwość przeżywać, ludzkość mogła przeżywać w latach 39-45, czy też wcześniej pierwsza wojna światowa, no z taką wojną raczej nie będziemy mieli do czynienia. To jednak są czyli czasy zupełnie innych.
Wojny pełzające.
Tak, wojny pełzające, które właściwie teraz toczą się już. Mm-hmm. Ja nie wiem, czy my nie mamy już do czynienia z trzecią wojną światową. Mówię to trochę śmiejąc się, ale...
Wojna japońska, abisyńska, jak mówiono wtedy, to jeszcze nie była druga wojna światowa, aczkolwiek to były pomruki burzy.
No tak, ale to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie
w
Syrii, to jest coś, co przypomina w pewnym, nie to, że w pewnym sensie, ale w pewnym sensie no, przypomina Hiszpanię z lat 30. Tak. I w tych czarnych scenariuszach można tak traktować to, co się tam dzieje. Druga strona medalu jest taka, że ta sytuacja wywołana, kryzys i społeczny w tym regionie i w ogóle wszelkie kryzysy, też mówię o migracjach, na które jednak wpływa ta sytuacja bardzo znacząco, to nie jest sprawa niepolityczna. To znaczy, ktoś chce, żeby tak było. Ktoś chce, żeby tak wpływać na przykład na Europę, tak? Jako jakiegoś gracza. Kto to wiadomo. Amerykanie bombardujący tam. To wszystko się dzieje tak o włos. A czasami wojna wybucha wtedy, kiedy nikt jej nie chce i nie zdaje sobie sprawy, że będzie.
Wszyscy mówią o pokoju.
O pierwszej wojnie światowej to nikt w ogóle nie wierzył w to, że będzie wojna.
Tak, trzeba przyznać, że obliczono, iż 72 osoby zadecydowały, że zginęło 22 miliony. Posłuchajmy najdłuższy dzień z lądowania w Normandii. Drodzy Państwo, słyszeliście najdłuższy dzień. Pieśń, hymn, który zrodził się jeszcze w trakcie działań wojennych, tak jak nasze maki pod Monte Cassino. I do tego ilustracji, gdyby ktoś chciał z Was obejrzeć na YouTubie, to końcówka owej dumnej i jakże marszowej pieśni kończy się widokiem cmentarza. Kończy się tym, poświęcona jest tym, którzy padli. I to jest modlitwa. To jest modlitwa muzyką za tych, którym zawdzięczamy wolność. To jest oddanie hołdu, jakieś przyklęknięcie na moment, wyciszenie. I to jest ten heaven, to jest ten moment nieba, który łączy się z ziemią, z tym błotem Normandii. No jest tą tragedią gigantyczną, która zasłała pola krzyżami, ale jednocześnie druga wojna to jest ogromne zobowiązanie wobec tych 70 milionów, które padły za nas. Ja dodam jeszcze raz, bo kiedyś wspominałem, że jako dziecko pamiętam płaczących ludzi dorosłych, starców, staruszki, które przyglądały się w parku, ponieważ byliśmy pierwszym pokoleniem dzieci urodzonym po wojnie. Dzieci, jesteście przyszłością i nadzieją tych, którzy zginęli. I to mi zostało. Ja się czuję taką generacją odrodzoną, za którą musiała zginąć cała generacja Kolumbów, cała generacja ludzi dumnych, ludzi chcących żyć, ludzi umiejących żyć, a tych, którzy musieli odejść. No i teraz pytanie o honor wojny. Czy nie jest nią przypadkiem ocalenie wartości? Jednak świat przemocy padł jeden, a drugi rozsypał się z czasem w wojnie zimnej, która na szczęście nigdy nie zamieniła się w gorącą. I to jest ogromny sukces ludzkości. To jest właśnie ten tribut, ten hołd oddany tym, którzy padli, żeby nie było następnej wojny. może nasze pokolenie już uniknęło od takiego właśnie paroletniego dziecka, nad którym owi starcy, którzy przeżyli, jeszcze niektórzy się w powstanie styczniowe rodzili, przeżyli pierwszą, drugą, płakali, że są wolne dzieci, że będzie wolna Polska. No to tak drogą refleksji. Michale, jak ty widzisz tak z góry, z nieba, drugą wojnę światową i jednak zwycięstwo dobra nad złem?
Zwycięstwo dobra nad złem z pewnością w tym wymiarze, że sąd nad zbrodniarzami nazistowskimi się odbył. Z drugiej strony sąd nad wieloma zbrodniarzami się nie odbył. I tak jest we wszystkich wojnach. My nigdy nie obalimy przemocy, wygrywając wojnę, to pewne. I to jest napisane w najważniejszych pismach. Ale z pewnością no, było to
niekiedy
zwycięstwo...
Świętych.
Tak, było to zwycięstwo dobra nad złem. Wiesz, w tym wymiarze też, że ludzie, spędziwszy tak wiele czasu i przeżywszy tak wiele okrutnych rzeczy, nabrali pewnego doświadczenia, które w człowieku, w ludzkości, w społecznościach zostaje. I dzisiaj my mamy szczęście, że jesteśmy w takim miejscu na świecie, tutaj gdzie żyjemy, w środku Europy, że przemocy, mordu jest rzeczywiście mało. Ale nie możemy mówić, że jako ludzkość żeśmy to zwyciężyli. Po prostu ta...
Zwyciężamy.
Po prostu prawda. To się przemieszcza, tak naprawdę. I oczywiście miliony ofiar akurat II wojny światowej, I wojny światowej to są gigantyczne liczby, ale to się nie skończyło. Przecież w tej części świata i na wschód dalej i dalej tych ofiar było bardzo wiele i to nie były wiele mniejsze liczebnie
miliony. Na szczęście miliony. Nie były miliony.
Jednak były miliony, to znaczy miliony represji, które, cały czas trwały.
No, to tutaj akurat masz rację. Znaczy, chodzi mi, że konflikty już teraz nie pochłaniają milionów.
Konflikty dzisiaj nie pochłaniają milionów,
ale
oczywiście.
Ale represje, tak, jak Kambodża czy Chiny.
Pewnie.
Natomiast wróciłbym do innej rzeczy. Jednak Europejczycy odbudowali z dużym poczuciem wspólnej ten okręt europejski. No i tu mam na myśli taką uroczystość, która się wczoraj rozpoczęła, czyli słynny konkurs Eurowizji, który przeszedł swoje pierwsze eliminacje, powiedzmy tak po piłkarsku.
To tutaj moja rozmowa z tobą to jest już rzeczywiście jak mrówki z ogromnym wielkoludem, bo ty masz wiedzę potężną
tu
na temat...
Tu nie o wiedzę chodzi, tu chodzi o przeżycie. Dlatego cię namawiam i dlatego jesteś równorzędnym ze mną partnerem, bo masz takie same przeżycia. Nawet mrówka ma takie same przeżycia jak słoń, a czasami lepsze. Otóż problem jest w czym? Że właśnie druga wojna zrodziła festiwale pieśni. Są to pieśni żołnierskie, które teraz słyszymy.
No tak, ale... festiwal pieśni żołnierskich w Kołobrzegu nie odbywał się przed wojną.
I nie odbywał się w wojnę.
Nie, czy w Zielonej Górze? Czekaj.
To nie, on się w Kołobrzegu.
To w Zielonej Górze był rosyjskiej piosenki, oczywiście.
Radzieckiej. Tak. A czasami
niektórzy wolą sowieckiej mówić po prostu. Ale wtedy nie używano oczywiście
wtedy
tej nazwy.
Tak, sowiecki tak. To jest troszeczkę już anachronizm, zmienianie jej nazwy.
Oczywiście. Ale to jest ciekawe akurat językowo, sowiecki, radziecki... problem.
Tak, dlatego, że troszeczkę nam została wmuszona translacja niepotrzebnie. To mówimy Stany Zjednoczone, a nie Okręgi Zjednoczone, prawda? Nie tłumaczy się słowa States, tylko się upolszcza. To samo tutaj. Sam związek był zawsze sowiecki. Taki powinien zostać, bo tak się chciał nazywać. Ale nie w tym rzecz. Ja bym tu dodał, że armie kończące wojnę spotykały się z wielką radością, no i słuszną wdzięcznością Włochów. A Włosi odpłacali pieśnią. I nastąpił pierwszy spontaniczny festiwal. Dodam, tak dla twojej wiadomości, że po zdobyciu Monte Cassino zdobyliśmy jeszcze Piedimonte, czyli takie podgórze. I tam właśnie Polacy zademonstrowali swoje maki, ale i parę innych wędrownych pieśni. Pieśni Brygady Karpackiej i Kopańskiego i parę innych. I Włosi zaproponowali, to jest przecież kampania, to Neapol już blisko. Neapol już był wyzwolony. I wtedy zaczął się taki moment prezentacji narodu przez pieśń. Pieśń wojskową, pieśń chwały, ale pieśń, która mówi więcej niż tylko słowa. No, porównać maki, prawda, do czegokolwiek, te czerwone, i jego historyczną i głęboką treść i tłumaczyć je potem Włochom. No podobno Włosi się rozpłakali, jak zrozumieli, o czym Polacy śpiewają. No i chyba prawidłowo. Potem w 45. w Bolonii również Amerykanie, Brazylijczycy ze swoją sambą, Polacy z Mazurami. I to wszystko w kwietniu, na przełomie maja, wybuchło jednym wielkim festiwalem. Spotykały się te armie, wyznaczano miejsce. Jednym z miejsc było Regione Emilia, gdzie zrodził się Mazurek. Pojechała tam cała nasza ekipa śpiewacza i odśpiewała Mazurka na placu. Bolonia do dziś pamięta Polaków, i którzy ją pierwsi tam wyzwolili. Ale nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, że zapoczątkowało to łączenie ludzi przez pieśń. I ta idea już się nie dała całkiem wymazać. Wojska odjechały, a pieśń została. I Włosi, na przykład w północnych Włoszech, szczególnie w pasie liguryjskim, kolejno każdego roku, właśnie w takim martwym sezonie, spotykają się, czy to jest słynne Portofino, czy Rapallo, czy Ventimiglia, czy Imperia, aż padło w końcu na Sanremo. Ej, Sanremo w 51 roku przez 5 lat wybiera najpiękniejszą pieśń włoską. Aż twórcy Sanremo postanowili, że inni zaczęli naśladować, to może zróbmy takie super Euro Sanremo. No i w tym momencie zrodziła się Eurowizja, która wybrała sobie miejsce w Lugano. Jedyny raz się tam odbyło, jednodniowo. Wszystkich państw było 7, śpiewających, czy też pieśni 14, a śpiewających osób 12, bo dwie śpiewały dwa razy. Dzisiaj to już nie zdarza, nie ma powodu, ale zobacz, jaki ogromny skok. I tak jak pieśń Sanremo scaliła Włochy, bo tam była pieśń i Siciliano, i Sardynia, w ogóle nie, Włosi nie rozumieją sardyńskiego, ale i Friul, z północnego wschodu, no i oczywiście Liguryjczycy i Piemont. To wszystko razem pokazało wzór jedności. Potem podniesiono to do kwadratu, dało nam Europę. A jak podniesiemy do sześcianu, może kiedyś da nam świat.
W to nie specjalnie wierzę, żeby już taki był rozpęd tej integracji przez muzykę.
Ale jest. Australia przystąpiła, choć Europą nie jest, ale eurowizjuje świetnie. Podobno dużo płaci.
To są zresztą niesamowite rzeczywiście. Rozmawialiśmy już o tym, tu przyznam się słuchaczom, że wiele od ciebie dowiedziałem się o Eurowizji. Kiedyś.
No, konkursy Eurowizji, no. Wiedzy o Eurowizji. W Europie jest to popularne, ogromne. U nas dopiero to ząbkuje.
Ale chcę powiedzieć, że kojarzy mi się, bo jak mówisz o piosence żołnierskiej, która jednoczy, rozpoczyna jakieś zbliżenie ludzi pokojowe, to ja mam taką refleksję, że są takie miejsca w historii, które raczej według mnie trochę takim smutkiem po prostu i melancholią i nostalgią roztaczają w pieśni za sobą te wspomnienia. Jest taka wojna bardzo ważna tak naprawdę, aczkolwiek nieznacząca nic strategicznie, chociaż mogłaby znaczyć, bo wiadomo jest, że Rosjanie nie od tego stulecia poprzedniego, ale jeszcze wcześniej próbowali dostać się do Indii. I Afganistan, który stał na drodze, aczkolwiek nie było to wprost dążenie do zajęcia Indii, oczywiście podjęcie wojny w Afganistanie za czasów jeszcze Leonida Breżniewa, to mimo wszystko była to wojna bardzo nieopłacalna i strategicznie żadna, moim zdaniem.
No, ale widzisz, zagrodziła drogę do Zatoki Perskiej, imperium.
Oczywiście. Tylko że Rosjanie też chyba optymistycznie podchodzili, bo wcześniej tam Anglicy wyszli z jednostkami, wchodząc z ogromnymi armiami.
Ale
nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że dla społecznego pejzażu Związku Sowieckiego to było bardzo istotne, dlatego że ta wojna pochłonęła wiele ofiar, ale także zrodziła wiele kalek i problemów społecznych.
Oczywiście.
I jest takie
milion osób zginęło w tej wojnie.
Afgańczyków.
Afgańczycy to są Rosjanie. Rosjanie biorący
tak,
udział.
Tak, ale właśnie o nich chcę powiedzieć.
A, no tak,
to i o to chodzi, że było wiele takich konkursów, które organizowano piosenki właśnie po tej wojnie. Ja sam posiadam, nawet gdybym wiedział, że dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, przyniosłbym płytę Krepkich Bieretow. Oni mają swoje święta i tak dalej. Oczywiście ci ludzie już wymierają.
No ale hołubią tych, ale którzy hołubią. Padli.
Tylko chodzi mi o to, że to jest jakby zupełnie inny kierunek wspomnienia i budowania czegoś przez piosenkę żołnierską. Tak, to jest po prostu wspomnienie. Melancholia, nostalgia i niestety smutek.
Wspomnienie i żal, ale
też że duma i w tych ludziach jest wiele honoru.
Tak,
naprawdę.
Ale widzisz, co mnie zdumiało? Tak zwani Afgańcy, czyli Rosjanie opiewający wojnę, potrafili mieć szacunek również dla wroga.
Potrafili.
Natomiast byli ogromną pogardę dla tych, którzy po obu stronach zresztą nimi manipulowali. Posłuchajmy pieśni, którą Związek Sowiecki, zanim jeszcze wojna się rozpędziła na dobre, pokonał Rzeszę. Czegoś takiego Rzesza nie wymyśliła i długo chyba żadne inni nie wymyślą. Zwiaścienna wojna. Na dworcu białoruskim 500 wspaniałych śpiewaków Armii Czerwonej odśpiewało to żołnierzom jadącym na front. Nie dziwmy się, że tę bitwę Rosjanie o Moskwę wygrali. Pieśń jest sercem wojny i muza milknie, gdy grzmią działa, ale jak już się odezwie, to milkną działa. I to jest właśnie tego przykład. Jeszcze wspomnimy o czwartym koalicjancie wojny, najbardziej poturbowanym, ale i najgłębiej zmieniającym się po wojnie Francji, która przeżyła odrodzenie duchowe, w której zawalił się rodzimy faszyzm i która ofiarowała Europie później no, takie głębokie przywiązanie do wartości europejskich. To można znaleźć właśnie u Francuzów, za to ich szanuję. I my, naród polski, jesteśmy głęboko narodem profrancuskim. O ile oczywiście naszą następną ojczyzną, jak nam Polska padnie, zawsze będą Włochy, z ziemi włoskiej do Polski, to jest Rzym, jesteśmy dzieckiem Rzymu, czy wychowankiem Rzymu, wychowanką Rzymu, to Francja jest naszą taką siostrą, na ile jest Francją, na ile trwa. I teraz chcemy zakończyć to, już braknie nam czasu na głębszą refleksję, więc niech refleksją będzie piękna francuska pieśń przetłumaczona na polski w wykonaniu Sławy Przybylskiej, Gdzie są kwiaty z tamtych lat.
Wolna antena. Radia Wnet.